Dziękuję ślicznie. Magnificencjo, księże rektorze, pani rektor, pani dziekan, panie profesorze, szanowna pani poseł, szanowni państwo leśnicy, a szczególnie mili słuchacze i ci, którzy kończyli studia podyplomowe i ci, którzy są zainteresowani tego rodzaju kierunkiem, gdyż widzę tutaj studentów na sali, z którymi nie mieliśmy zajęć, a którzy tu przyszli. Jestem święcie przekonany, że z własnej woli. Serdecznie dziękuję za wprowadzenie pana doktora Kożuchowskiego w ten niezwykle ważny temat, w sprawy związane z kompensacjami przyrodniczymi, a jak pan doktor tutaj zauważył, związane bardzo mocno ze zrównoważonym rozwojem. Mój temat jest zatytułowany jako kompensacje przyrodnicze, potrzebą chwili zarówno dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej. Równocześnie chciałbym to spotkanie nasze poprowadzić w pewnym takim wymiarze faktów, a więc to, co rzeczywiście jest, w wymiarze mitów, bo mity są również, jak również w wymiarze pewnych zagrożeń, a szczególnie zagrożeń politycznych. Szanowni Państwo, nie można mówić o kompensacjach, o zrównoważonym rozwoju bez pewnego rysu historycznego. I ten rys historyczny będzie też różnie w różnym wymiarze, ale zacznijmy od tego, że wolą polityczną postanowiliśmy wstąpić w struktury Unii Europejskiej. I wstępując w te struktury Unii Europejskiej, trzeba było sobie zdawać sprawę i taki rachunek jako działacz polityczny, porozumienia centrum, najpierw żeśmy robili. I mieliśmy pewne wady, ale mieliśmy pewne zalety. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że naszymi wadami było to, że mieliśmy mało euro w kieszeni. A więc relatywnie porównując się z krajami starej piętnastki, byliśmy bardzo biedni. Nie ulega najmniejszej wątpliwości również, że gnębiło nas bezrobocie, bezrobocie strukturalne, bezrobocie ukryte, szczególnie to strukturalne ukrycie w terenach wiejskich. Nie ulega również wątpliwości, że byliśmy państwem, które było niedorozwinięte w układzie gospodarczym. W związku z tym taką znaką tego była stosunkowo zła, rozwinięta infrastruktura, w tym również infrastruktura drogowa. Prawdą również było to, że mieliśmy kłopoty z pewnymi normami odnośnie emisji do atmosfery. Mieliśmy również kłopoty odnośnie spraw związanych z odpadami. I o tych naszych wadach było bardzo głośno. Przygotowując się do wejścia w struktury Unii Europejskiej, wręcz mieliśmy kompleksy ogromne odnośnie tego, że Polska jest tym krajem takim zacofanym, biednym i jeszcze bardzo źle gospodarowana pod względem środowiskowym. Ale szanowni państwo, trzeba popatrzeć również na nasze zalety. Na nasze zalety, ale z punktu widzenia również państw, do których żeśmy wchodzili, do państw starej piętnastki. I pierwszą naszą zaletą było to, że mieliśmy wspaniały i mamy wspaniały stan środowiska przyrodniczego. A stan środowiska przyrodniczego nie mierzy się czystością wody, czystością powietrza, gdyż czyste powietrze i czysta woda występuje tylko i wyłącznie w laboratorium. To jest woda destylowana. Możemy mówić o dobrej wodzie, o złej wodzie, o zanieczyszczonej wodzie, ale nie o czystej wodzie. Stan przyrodniczy mierzy się występowaniem rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. I o ile dany rejon posiada pełność gatunków dla danej strefy geograficznej, to znaczy, że stan środowiska przyrodniczego jest bardzo dobry. I popatrzmy na starą piętnastkę, a szczególnie niektóre kraje, to te kraje posiadały zaledwie 30% rodzimych gatunków roślin i zwierząt. A więc z tego punktu widzenia patrząc, Polska jest unikalnym krajem w zakresie zasobów przyrodniczych. Natomiast tamte kraje są w katastrofalnej sytuacji pod względem stanu zasobów przyrodniczych. I tendencje, no tendencje tam występują takie, że trzeba odtworzyć ten układ, a mianowicie stworzyć takie warunki, aby te gatunki wróciły. A więc już tu w pewnym sensie jest pewien aspekt kompensacyjny. Dlatego, że ten kompensacja to jest nic innego jak naprawa tego, co robimy wraz z rozwojem gospodarczym, ale właśnie w tym kierunku i mierzona tak, aby nie ginęły gatunki, a wręcz odwrotnie, aby powracały. Szanowni Państwo, równocześnie, gdy się popatrzyło na drugi element niezwykle ważny, a mianowicie to, co zaczęło się rozwijać bardzo mocno, stało się niezwykle modne po szczycie ziemi w Rio de Janeiro, to jest sprawa druga. Bo pierwszą była sprawa bioróżnorodności i tam została wyłożona do podpisu Konwencja o ochronie bioróżnorodności, która między innymi mówiła, że dalszy rozwój gospodarczy świata ma być związany z tym, aby już nie ginęły gatunki, a wręcz odwrotnie, aby z powrotem powracały na te tereny, z których zostały wyparte. Ale druga konwencja to jest konwencja o ochronie klimatu. I ta konwencja o ochronie klimatu mówi, że należy zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. I równocześnie za to, za wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, odpowiedzialne są państwa wysoko rozwinięte. I to te państwa mają dokonać redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery w określonym okresie, a mianowicie w latach 2008-2012. A rokiem bazowym były początek lat 90. ubiegłego wieku. I gdy się popatrzyło na te zobowiązania podpisane, umowy, ratyfikacje, to Polska, jako ten kraj niezwykle biedny, okazała się niezwykle sprawna w tym zakresie i ponosząc ogromne koszty, dokonała ogromnej redukcji. Redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie 32%, a takie państwa, chociażby jak bogatsze od nas, ze starej piętnastki, jak Hiszpania, nie dokonała tej redukcji, do której się zobowiązała, na poziomie 8%, a wręcz odwrotnie, niszczyła z punktu widzenia tej teorii klimat i podniosła emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 48%. Drugie państwo, Portugalia, trzecie państwo Grecja, czwarte państwo Irlandia. Wszystkie państwa, które zaczęły dostawać środki tak zwane pomocowe ze struktur unijnych, podniosły bardzo mocno emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Było to związane z rozwojem gospodarczym. Ale Polska również się rozwijała do 90 roku bardzo intensywnie, natomiast dokonała tej redukcji na poziomie 32%. A więc ogromny sukces. I o tych sukcesach się nie mówiło również przed wejściem w struktury Unii Europejskiej. Wyrabiany był w nas kompleks, że jesteśmy właśnie tym krajem biednym, zabrudzonym i że będzie największym naszym osiągnięciem, o ile ktokolwiek nas przyjmie do starej piętnastki. I w ten sposób żeśmy wynegocjowali stanowisko negocjacyjne. A szanowni Państwo, prawda była zupełnie inna. Prawda była taka, że z jednej strony tak, mamy pewne niedociągnięcia, ale z drugiej strony ogromne sukcesy. O dwóch sukcesach Państwu powiedziałem. A następnym, naszym wielkim atutem, to była sprawa struktury demograficznej. Przewaga młodych klas wieku, czyli młodych ludzi, dobrze wykształconych ludzi. I równocześnie dzięki czemu? Dzięki temu, że w Polsce istniała i istnieje jeszcze dobrze funkcjonująca rodzina. To jest główny powód, dlaczego mamy dobrą strukturę, albo mieliśmy wtedy dobrą strukturę i dobre wtedy jeszcze wskaźniki. Byliśmy niezwykle atrakcyjnym partnerem, mogę Państwu powiedzieć, z punktu widzenia wejścia w struktury Unii Europejskiej. Niezwykle atrakcyjnym partnerem z punktu widzenia starej piętnastki. Szanowni Państwo, oczywiście przyroda nie znosi próżni i tego rodzaju dezinformacja społeczeństwa oczywiście budziła pewne reakcje. I te reakcje zostały zainicjowane na dwóch uczelniach. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i w Szkole Głównej Handlowej. Wtedy był jeszcze SGPiS, gdzie dwaj rektorzy podpisali porozumienie i postanowili powołać specjalne podyplomowe studia z oceny i wyceny zasobów przyrodniczych i to studia dla tych, którzy sprawują władzę, czyli dla elit politycznych. Taki był zamysł, żeby przeszkolić ludzi, którzy sprawują władzę i wykonawczą, i ustawodawczą w naszej ojczyźnie. I efektem tych studiów było wykształcenie już 10 edycji, równocześnie powstanie książki Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, ale równocześnie pokazanie, jaka jest ogromna wartość i zwrócenie na to uwagi. A mianowicie chociażby na to, że to, z czego się teoretycznie śmiejemy, co jest jakby było przynajmniej oznaką naszego zacofania, a mianowicie para białych bocianów, to reintrodukcja tej jednej pary bocianów zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi w genezie z Konwencji o ochronie bioróżnorodności w krajach takich jak Holandia kosztuje 3 miliony euro. A czy to się opłaca? Ale rzeczywiście, że tak. Dlatego, że tą parą bocianów się testuje, albo testuje żywność. Jeżeli żywność pochodzi z tego miejsca, gdzie jest para bocianów, to znaczy, że żywność pochodzi ze zdrowych układów ekologicznych. Wtrącając, na zachodzie jest nadprodukcja żywności. Ogromna nadprodukcja żywności w sensie masy, a zapotrzebowanie jest na jakość żywności. I tą jakość żywności testuje się nie zniszczeniem gleb, a niezniszczenie gleb to występujące gatunki. I bocian jest przykładem właśnie takich terenów, gdzie to środowisko jest w dobrym stanie. Weźmy inny przykład właśnie z tej oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. To 5., 6. klasa gleb. Takie jak u nas są. Tam, gdzie się produkuje żyto i ziemniaki. To regeneracja tych gleb. Między innymi w Holandii, mówię o Holandii, bo to jest mój teoretycznie drugi kraj, w którym się również kształciłem. To regeneracja tej 5., 6. klasy gleb do gleb naszych ugorów, gdzie się mierzy występującymi chwastami i tymi właśnie zwierzętami, które tam występują, drobne motyle, chrząszcze, to 4000 euro z jednego hektara. I dopiero ta gleba oczywiście produkuje mało, ale produkuje produkt o wysokiej jakości, za który się bierze dużo. A więc popatrzmy na to, na wartość naszej ojczyzny z punktu widzenia tych elementów. Gdybyście z Państwa spojrzeli do ówczesnej prasy, byście zobaczyli, że nie mówiło się o tym. Mówiło się wręcz odwrotnie o tym, że dziczeją nasze gleby, że podlegają degradacji, że powinniśmy za wszelką cenę uruchomić mechanizm taki, który by umożliwił obcokrajowcom kupować tą naszą ziemię, a wtedy na początku to była cena kilkudziesięciu dolarów za hektar, w zamian za to, żeby młodzi ludzie mogli wyjeżdżać na zachód Europy i pracować. A w tym czasie tylko mówię, regeneracja jednego hektara kosztowała 4000 euro z hektara. Mówię o tym dlatego, że jestem tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. W szkole, która uważa, że powinno się kształcić. A inwestycja w kształcenie jest najlepszą inwestycją, jaką można zrobić dla silnego państwa w przyszłości. Szanowni Państwo, ale wchodzimy do Unii Europejskiej. Przyjmujemy prawo. Przyjmujemy prawo, wynegocjowaliśmy warunki, wchodzimy w układ Unii Europejskiej. I między innymi staramy się realizować koncepcję zrównoważonego rozwoju. I ta koncepcja zrównoważonego rozwoju, o której mówił tutaj pan doktor Kożuchowski, jest zapisana w tych prawie globalnym, takim jak konwencja klimatyczna, konwencja o ochronie bioróżnorodności, czyli jak się rozwijać, żeby mniej emitować, jak się rozwijać, żeby gatunki wracały, żeby ich nie niszczyć, jest zapisana również i w takim dokumencie jak dwie dyrektywy, dyrektywa ptasia i dyrektywa habitatowa, która mówi, że mamy dalej rozwijać się w Unii Europejskiej, ale w tym kierunku, żeby powracały rodzime gatunki roślin i zwierząt. I między innymi w dyrektywie habitatowej w artykule 6.4.4 jest zapisany zapis o kompensacji. Zapis o kompensacji, który definiuje ją w pewnym sensie, ale równocześnie jest to przyjęte w prawie polskim, w prawie ochrony środowiska, w ustawie o ochronie przyrody, w ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko. To jest nic innego jak naprawa ewentualnych strat środowiskowych związanych z rozwojem gospodarczym. A więc to, co się zniszczyło, w innym miejscu trzeba naprawić po to, żeby było no, jak gdyby na tym samym poziomie, a może jednak i lepiej. Szanowni Państwo, i przyjmujemy to prawo. I równocześnie przyjmując to prawo, nikt nie mówi w Polsce, że Polska to realizuje od wielu pokoleń. Właśnie koncepcję zrównoważonego rozwoju. Bo czym jest koncepcja zrównoważonego rozwoju? Zresztą mówił dr Kożuchowski. To jest nic jak zapotrzebowanie potrzeb człowieka, to jest wzrost gospodarczy, to mamy mieć więcej euro w kieszeni, ale równocześnie mamy obowiązek, nie tylko prawo i obowiązek użytkowania zasobów przyrodniczych, ale użytkować je tak, żeby ich było coraz więcej, albo przynajmniej, żeby pozostawały w niezmienionym stanie. I w związku z tym, gdy się popatrzy na Polskę, to popatrzmy właśnie, jak to się dzieje. Noż to polskie rolnictwo, to drobnotowarowe, to z tymi miedzami, jako jedyne, które przetrwało na wschód i zachód od Wisły, od naszych granic, przepraszam bardzo, będzie lepiej, prawda? To jest naszą domeną. To polskie ekstensywne rolnictwo z tymi miedzami zapewniło to, że występują to ogromne ilości bocianów, że są niezniszczone gleby przyrodnicze. Czyli mamy ogromny atut w tym zakresie. Dlaczego? Bo żeśmy gospodarowali zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Żeśmy użytkowali tą ziemię, ta ziemia produkowała żywność i równocześnie żeśmy jej nie zniszczyli. No popatrzmy na drugi przykład i tu chylę czoło przed zielonymi mundurami. Leśnictwo. Leśnictwo, które od prawie 90 lat posługuje się już takie zdecydowane, polskie leśnictwo, zdecydowaną koncepcją zrównoważonego rozwoju, nie nazywając tego zrównoważonym rozwojem. I tam były dwie podstawowe zasady. Planowanie. Przyroda nie znosi demokracji. Nie znosi głosowania, przyroda znosi matematykę i prawa boskie i przyrodnicze. I 80 parę lat temu dekretem prezydenta zostało wprowadzone to, że lasy są podzielone na pewne rejony nadleśnictwa. Tam obowiązuje plan urządzenia lasu i podstawową rzeczą jest, że lasy mają zapewniać produkcję drewna, czyli mają dawać produkt dla człowieka, dawać miejsca pracy i równocześnie tego drewna ma być więcej na koniec sezonu okresu produkcyjnego. A okres produkcyjny z zasady 10-letni. Czyli koncepcja zrównoważonego rozwoju. I druga rzecz, o której tak głośno żeśmy ostatnio mówili i mówimy, bo zbieramy ciągle podpisy odnośnie referendum przyszłości lasów państwowych, to jest samofinansowanie się. Czyli popatrzcie Państwo, drugi dekret, drugie założenie zrobione przez prezydenta. Macie dawać drewno, ma być coraz więcej, nie ma zniknąć ani jeden z występujących gatunków, mają służyć społeczeństwu i jeszcze macie się samofinansować. Jeszcze macie dawać ewentualnie nadwyżkę dla społeczeństwa. Wyjątek w zakresie właśnie gospodarowania lasami, ale równocześnie typowy przykład zrównoważonego rozwoju. A więc mamy tą gamę gatunków. I to polskie leśnictwo, gdybyście Państwo patrzyli nawet na okres od 1945 roku do chwili obecnej. Ja nie jestem piewcą tego systemu, co był. Ale panowie leśnicy, mamy więcej lasów? Więcej. Większy średni wiek drzewostanu? Większy. Większy w związku z tym zapas? Większy. Większy przyrost? Większy. Żeśmy rąbali cały czas i rąbaliśmy bardzo mocno. W tej chwili pozyskujecie ponad 30 milionów metrów sześciennych. Cały czas żeśmy zbierali grzyby, jagody, polowali. Nie straciliśmy ani jednego z występujących gatunków, a wręcz odwrotnie, jest eksplozja gatunków, które dawno zniknęły z mapy Europy, dla których tworzono i tworzy się obszar Natury 2000. To są fakty. A jakie są mity i zagrożenia? Otóż nie mówi się, że rolnictwo najbardziej odkształciło zasoby środowiskowe i to intensywne rolnictwo, to, które zużywało 660 NPK na hektar, które na tych ubogich glebach, żeby uzyskać tą wielką produkcję masy ziemniaków czy żyta, stosuje i wielką ilość nawozów sztucznych, i wielką ilość środków ochrony, która jest kumulowana w glebie, i ogromną ilość wody. O tym się nie mówi, że ono niszczyło. Nie mówi się o tym, że niszczył to przemysł, który pracował dla rolnictwa. Nie mówi się o tym, że stworzyło to wielkie obszarowe to gospodarstwo rolne. Tylko mówi się, że głównym niszczycielem są leśnicy, bo wycinają drzewa. Przecież w tej chwili jest atak na leśnictwo, że wycinacie drzewa w terenach zagospodarowanych w rejonie Puszczy Białowieskiej. I to się nagłaśnia bardzo mocno. Natomiast sytuacja jest zupełnie inna. Popatrzmy, jak wyglądają te lasy przez ostatnie 80 lat. Jak wyglądają lasy zagospodarowane i co się tam w tych lasach dzieje. Typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Wielka chwała dla polskiej myśli i równocześnie ostra krytyka w tym zakresie, że nie potrafimy chronić zasobów przyrodniczych, a wręcz odwrotnie je niszczymy. No i teraz przejdźmy do spraw znowu prawa. A mianowicie, żeśmy zostali zobligowani do tego, żeby wprowadzić obszary Natura 2000. Obszary Natura 2000, które z zasady, te dwie dyrektywy idą w tym kierunku, żeby kontrolować działalność człowieka w przestrzeni i czy ta działalność w przestrzeni nie powoduje dalszego zaniku gatunków. A odwrotnie, cel jest taki, mają gatunki powrócić. A więc ogromne zobowiązania w stosunku do tych państw, które mają 30% rodzimych gatunków. I może troszeczkę genezy, skąd się wzięły w ogóle obszary Natura 2000. Pierwsza dyrektywa, tutaj no studenci o tym dokładnie wiedzą, dyrektywa Ptasia, rok 1979. Wraz z rozwojem gospodarczym państw wysoko rozwiniętych starej piętnastki, i tu dr Axel Schwerk jest tytułowym tego przykładem, zaczęto inwestować w pewne działy nauki, a inne zaczęły podupadać. Czyli państw wysoko rozwiniętych nie stać było na to, aby chociażby śledzić występowanie gatunków. Nie mieli na to pieniędzy. Te etaty tych drobnych ludzi, którzy rejestrowali gatunki, zniknęły. Zniknęło miejsce dla ekologii, ale powstało dużo miejsc dla inżynierii genetycznej na przykład. Bardzo mocno się to rozwinęło. Przyroda nie znosi próżni, nauka również, przestrzeń gospodarcza również. W związku z tym finał. Powstały organizacje, które zaczęły obserwować i zaobserwowali ornitolodzy zrzeszeni w organizacjach swoich ornitologicznych, że giną masowo gatunki ptaków. Więc w związku z tym wyznaczać rejony, gdzie cokolwiek występuje. No i zaczęto wyznaczać rejony ptasie. Później się okazało, że to nie spełnia warunków. Powstaje druga dyrektywa, dyrektywa habitatowa, o której wspomniałem. Wyznacza się siedliska dla gatunków i siedliska dla siedlisk całych przyrodniczych i tworzy się z tego sieć po to, żeby mogło to funkcjonować w układach przestrzennych, po to, żeby dalej nie ginęły gatunki. I gdzie wyznaczali te obszary? Te obszary wyznaczali tam, gdzie cokolwiek jeszcze pozostało. Czyli były wielkie pola, powstała infrastruktura, która w sposób niezwykle intensywny zniszczyła gatunki, powodując izolację, chówsobny i zanik gatunków, z drugiej strony zakłócenie migracji, z trzeciej strony dezorganizację układów przestrzennych, chociażby dla takich gatunków, które muszą się gnieździć na drzewach, a polować na polach. To są tak zwane gatunki krajobrazowe. Czyli destrukturyzacja układów przestrzennych powodowała zanik gatunków. W związku z tym trzeba to odtworzyć. I w tym celu powołano Naturę 2000. My jesteśmy w Unii Europejskiej i rozpoczyna się wyznaczanie obszarów Natura 2000 i znowu ogromny huk medialny. Z jednej strony atak na nasze, na naszą, ja bym powiedział, dziedzictwo kulturowe, jakim jest użytkowanie przestrzeni i na nasze, w gruncie rzeczy, służby ochrony przyrody. Mamy świetnie wykształcony model funkcjonowania i sprawowania zarządzania nad zasobami przyrodniczymi żywymi. Mamy parki narodowe, mamy parki krajobrazowe, mamy tereny chronionego krajobrazu, mamy rezerwaty przyrody i mamy świetnie zagospodarowane lasy państwowe i równocześnie ekstensywne rolnictwo. Więc możemy spełnić warunki Natury 2000, gdzie chcemy. Gdzie natychmiast je wyznaczamy i znowu dochodzimy do układów politycznych, tam to jest dość skomplikowane i tu nie chciałbym, żeby to źle było zrozumiane, ale wyznaczamy je generalnie tam, gdzie możemy zablokować nasz rozwój, szczególnie rozwój inwestycyjny. Ale nie jest to chyba najgroźniejsze. Natomiast najgroźniejsze jest to, że wszelkiego rodzaju te inwestycje i słusznie wymagają działań kompensacyjnych. Czyli w jaki sposób naprawić układy przyrodnicze koniecznością rozwoju między innymi infrastruktury drogowej. Jest to wprowadzone między innymi dyrektywą habitatową, tym artykułem 6.4, gdyż na zachodzie Europy zorientowano się, że popełniono ogromne błędy właśnie budując niefrasobliwie infrastrukturę, budując infrastrukturę bez respektowania praw przyrodniczych, bez znajomości tych praw przyrodniczych. Dzięki czemu? Dzięki temu, że taka dziedzina jak ekologia stosowana, zniknęła z uniwersytetów. W związku z tym w Polsce my musimy się rozwijać i my musimy budować infrastrukturę. To jest nasz obowiązek po to, żeby nasza ojczyzna i wykorzystała własne zasoby środowiskowe dla naszego społeczeństwa, dla naszej populacji i równocześnie po to, żeby ludzie mieli miejsca pracy. Rozwój infrastruktury jest niezwykle ważny. Jest niezwykle ważny chociażby z tego powodu, że te produkty nasze, które są produkowane w terenach tych wiejskich, niezurbanizowanych, są wyśmienitej jakości. To jest produkt, na który jest zapotrzebowanie ogromne, nie tylko w jednoczącej się Europie, ale również w całym świecie. Polska posiada ten potencjał, który może rzeczywiście produkować najlepsze produkty. Ale tak żeśmy przyjęli sobie prawo, że wyznaczając te obszary Natura 2000, żeśmy zablokowali pewnymi kruczkami formalnymi, o których opowiadałem na podyplomowych studiach, ale równocześnie, które zmuszają nas do kompensacji. I to dobrze. Ale tu wchodzi znowu polityka. Prawo i polityka. I zagrożenia gospodarcze. I będzie tutaj dzisiaj referat pani Magdaleny Bodzenty na temat rozpudy. Państwo zobaczycie. Jest to największy skandal i przykład tego, w jaki sposób nierozsądnie gospodarząc, nierozsądnie przyjmując pewne zapisy prawne, które są w pewnym sensie do ominięcia, ale również robiąc pewien huk medialny, zablokowaliśmy inwestycję, która jest żywotnie potrzebna dla rozwoju terenów wiejskich Polski Wschodniej. Zablokowaliśmy trasę S19. I nie liczyła się tu ani nauka, nie liczyło się tu ani prawo, nie liczyło się tutaj ani społeczeństwo. Liczyła się tylko i wyłącznie pewna koncepcja, która skutkuje bardzo mocno gospodarczo dla rozwoju naszego kraju. To samo stało się z trasą S3 po wschodniej stronie. I teraz już mówiąc bardzo brutalnie, to mieliśmy budować również dzięki funduszom unijnym. Nie będzie to budowane, tych pieniędzy nie wykorzystamy. Te trasy pójdą przez Białoruś, Ukrainę. To są trasy, które łączą Skandynawię z Bałkanami i z Azją Mniejszą. A więc tutaj wschodnia strona, a zachodnia strona przez Niemcy. Pójdzie, port szczeciński zostanie zablokowany. Najprawdopodobniej powstaje wielki centralny port lotniczy, który miał powstać w Polsce w układzie miasta binalnego Warszawa-Radom-Łódź. Powstaje pod Berlinem i trasa S3 jako autostrada będzie biegła po zachodniej stronie Odry. Czy to jest nasz sukces? Nie, to jest nasza porażka. Ogromna porażka, która wynika ze źle adoptowanego prawa i z braku wiedzy decydentów politycznych odnośnie skutków niektórych zapisów, między innymi odnośnie Natury 2000, między innymi odnośnie obowiązków kompensacji. Bo gdyby dokładnie było wiadomo, to moglibyśmy spokojnie wygrywać procesy w Unii Europejskiej i właśnie tutaj ci absolwenci, którzy kończą kompensacje, politykę ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze, wiedzą, na czym to może polegać. Ale musi być taka wola polityczna, dlatego trzeba kształcić. Szanowni Państwo, 3 lata. 3 lata mija, ale 3 lata temu rozpoczęliśmy tutaj, w wyższej szkole kultury społecznej i medialnej, podyplomowe studia, polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze. Rodziły się one trochę w bólach, dlatego że poprzedni rząd uważał, że kształcenie jest podstawą tego, aby wykorzystywać nasze szanse, wykorzystywać nasze atuty w jednoczącej się Europie. Natomiast tutaj ja ciągle mam wrażenie, że ze względu na indolencję postanowiono to zablokować. W związku z tym zablokowano inicjatywy poprzednich ministrów i porozumienia między tymi ministrami, czyli ministra ochrony środowiska i ministra nauki odnośnie kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju, dofinansowywanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Nauki w 3 ośrodkach, w ośrodku krakowskim, poznańskim i warszawskim. Niektóre uczelnie bały się podjąć później tej działalności. I tu chciałem serdecznie ojcu rektorze podziękować, ojcu rektorowi i ojcu dyrektorowi za to, żeście się nie ugięli, że jednak wniosek został złożony, że ten wniosek został złożony i studenci już 3. edycji te studia kończą. Szanowni Państwo, za to należą się serdeczne słowa podziękowania. Kończąc już, dlatego że czas ucieka, chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że mogłem wykładać tu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na podyplomowych studiach polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze. Myślę, że ta praca, która została tutaj włożona przez całe grono. Panie profesorze, chciałem panu profesorowi serdecznie tu podziękować. To był człowiek, który tutaj współdziałał z nami bardzo mocno. Panu doktorowi Kożuchowskiemu, który również uczestniczył we wszystkich naszych sympozjach, które żeśmy organizowali i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, jak również w połączeniu, bo współpraca jest między Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Szanowni Państwo, kończąc już, chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować i równocześnie powiedzieć, że tak jak studium oceny i wyceny zasobów przyrodniczych kończyło się podsumowaniem, czyli wydaniem książki, tak również studium te 3 lata, które tutaj zostały spędzone wśród studentów, zaowocowały tym, że również mamy książkę, która jest już gotowa. To są kompensacje, podstawy kompensacji przyrodniczej. Książki, która jest niezwykle potrzebna, a chociażby z tego powodu, żebyśmy zaczęli do kompensacji przyrodniczej podchodzić jako do dziedziny naukowej, która po pierwsze konsumuje historię, która konsumuje dziedzictwo kulturowe lokalnej społeczności i która posługuje się matematyką, matematyką i statystyką. Czyli wszystko można dokładnie wyliczyć i na tej podstawie dopiero można to ocenić. Za to chciałem wszystkim autorom tu również serdecznie podziękować, a ojcom podziękować serdecznie za konsekwencje. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże i dasz bur leśnika.